Otworzyliśmy na Galacjan drugi rozdział, zacznę czytać od początku, czyli od pierwszego wersetu. Potem po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, wziąwszy ze sobą także Tytusa. I udałem się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się uznaniem, aby się czasem nie okazało, że biegnę albo biegłem na próżno. Lecz nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszano do obrzezania, mimo że był Grekiem. A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować waszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda Ewangelii. Paweł jakby kończy tutaj swoje świadectwo. Jeżeli byśmy otworzyli pierwszy rozdział, to Paweł opowiada, jakie było jego życie przed spotkaniem Jezusa Chrystusa i potem, co się działo. Jak zacząłem od wersetu pierwszego, po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy, no i opisuję. Widzimy tutaj problem, że pojawili się fałszywi bracia i zaczęli wprowadzać pewną naukę. A dokładnie jakby ludzie, którzy się tam nawrócili, uwierzyli w Pana Jezusa, byli też, nazwijmy to, Żydzi, którzy mówią, okej, fajnie, nawróciliście się, ale teraz musicie robić pewne rzeczy, nie? Jakby dodawali do łaski coś więcej. I Paweł na końcu mówi, nie ustąpiliśmy im, aby im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda Ewangelii. By pozostała wśród was prawda Ewangelii. Pytanie, które sobie zadałem, co to za prawda Ewangelii? Jaką prawdę Ewangelii głosił Paweł? Bo mówi, żeby pozostała prawda Ewangelii. Może być fałszywa Ewangelii. O tym też tutaj pisze. Można by zadać takie ogólne pytanie, czym jest Ewangelia? Czym jest Ewangelia? Pewnie jak uczy się na szkółkach, to mówi się, że Ewangelia to jest dobra nowina. Dobra nowina. Ale co to za dobra nowina? O czym mówi ta dobra nowina? O czym mówi Ewangelia? O czym mówi prawda Ewangelii? Poniekąd będę się starał odpowiedzieć na te pytania teraz, w tym czasie, który mam. Na początku myślę, żeby odpowiedzieć na pytanie, czym jest Ewangelia, czym jest prawda Ewangelii, trzeba dowiedzieć się, jaki jest stan człowieka. Jaki jest mój stan, jaki jest twój stan, jaki jest stan w ogóle wszystkich ludzi. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, list do Efezjan, drugi rozdział przeczytam. Drugi rozdział można czytać od początku, od pierwszego wersetu, ale zatrzymam się na trzecim. Paweł mówi, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Paweł mówi, że z natury, nasza natura, czyli to, czym jesteśmy, byliśmy dziećmi gniewu. Inny werset, to jest Rzymian 5, rozdział 12, werset, mówi tak. Dlatego tak, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przyszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Każdy człowiek zgrzeszył. Każdy. Przez Adama, to jest nasz praprojdziec. I wszyscy zgrzeszyli. W Ewangelii Marka, w 7 rozdziale, Jezus rozmawia tam z uczonymi w piśmie, w 7 rozdziale Ewangelii Marka od 21 wersetu czytamy. Z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Pamiętam, kiedy zacząłem chodzić tutaj do kościoła Bożego w Toruniu, do miejsca, gdzie była głoszona Ewangelia. Ja teraz głoszę Ewangelię, nie? Głoszę Ewangelię. Początek Ewangelii jest taki. Jesteś z natury grzesznikiem. Jesteś grzesznikiem oddalonym od Boga. Wszyscy są grzesznikami. Nie ma nikogo, nie możesz się usprawiedliwić. Mało tego, Biblia pokazuje, jakie jest twoje serce. Że to z serca to wszystko pochodzi. Jakby potwierdzenie tego, że to jest w tobie. Coś jest złego w tobie. Coś złego jest w tobie. Taka ciekawostka i dlatego może Jezus, rozmawiając z Nikodemem, mówi, że musicie się na nowo narodzić. Jesteśmy grzesznikami nie dlatego, że grzeszymy, ale dlatego grzeszymy, że jesteśmy grzesznikami. To jest nasza natura. Nasza natura jest grzeszna. Coś trzeba zrobić z naszą naturą. Twoja i moja relacja z Bogiem jest zaburzona przez grzech. Moja relacja z Bogiem, twoja relacja z Bogiem, relacja ludzi z Bogiem jest zaburzona przez grzech. W liście do Rzymian, 3:23 czytamy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Są pozbawieni chwały Boga przez grzech, bo zgrzeszyli. Bóg nienawidzi grzechu. I możemy czytać o tym w Biblii, że Bóg nienawidzi grzechu. Takim, myślę, dla mnie, może dla was też, takim przykładem albo obrazem tego, że Bóg nienawidzi grzechu, że Bóg brzydzi się grzechem, że to jest coś niedobrego dla Niego, grzech, to, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, może to był mały grzech, chociaż duży, byli nieposłuszni Bogu, Bóg nie powiedział, dobra, zdarza się trudno, wybaczam wam. Nie. On tak nie mógł akceptować tego grzechu, że wypędził ich z raju. Gdzie on nie chce mieć społeczności z kimś, kto jest grzeszny. Nie. I wypędził ich z raju. Pojawił się dystans między człowiekiem a Bogiem przez grzech. Przez grzech. Czytamy również w Słowie Bożym. Fajnie by było przeczytać cały rozdział, ale oczywiście nie ma czasu, chociaż krótki. Ale w objawieniu Jana czytamy w 4 rozdziale, w 4 rozdziale objawienie Jana, przeczytam tylko od 10 wersetu. Albo 8 werset. Każdy zaś z tych 4 stworzeń miał po 6 skrzydeł dookoła, a wewnątrz były pełne oczu i bez odpoczynku dniem i nocą mówią: święty, święty, święty. Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest i który ma przyjść. Gdy stworzenie oddawało chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upadło 24 starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków, ich rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli trwa i zostało stworzone. To pokazuje, że Bóg jest święty. Bóg jest święty, On jest czysty. On jest godzien chwały. Widzimy tutaj, oni mieli korony i oni oddawali. Mówi, Ty jesteś, Panie, godzien, nie ja. Ty jesteś święty, Ty jesteś jedyny. I widzimy problem, bo widzimy, że jesteśmy grzesznikami. Widzimy, że jesteśmy grzesznikami z natury. Widzimy, że grzech oddziela nas od Boga i widzimy, że Bóg jest święty i nienawidzi grzechu. I jak tu... Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? I znowu wrócę. Kiedy chodziłem tutaj do kościoła często, tu i do katolickiego, na zaś, kiedy chodziłem do kościoła, słyszałem takie rzeczy. Wielokrotnie powtarzałem, że przychodzę na nabożeństwo szczęśliwy, moje życie się zmienia, staje się lepszym człowiekiem, a przychodzę do kościoła i słyszę: jesteś grzesznikiem, godnym potępienia. Bóg nienawidzi grzechu. Bóg jest święty. Ale dzięki Bogu za Ewangelię, za dobrą nowinę. Któregoś razu usłyszałem Ewangelię, dobrą nowinę. Tak, jesteś grzesznikiem. Tak, oddziela cię grzech od Boga. Bóg jest święty, ale Bóg posłał swego Syna na świat, aby On umarł za ciebie i pojednał cię z Bogiem. On przelał krew swoją, żebyś ty mógł mieć społeczność z Bogiem. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, mówią. I któregoś razu przyszedłem do Boga, poprosiłem Go o zbawienie i Bóg zbawił mnie. Bóg zbawił mnie i moja relacja z Bogiem zostałem pojednany z Bogiem. Już mogę mieć relację, to jest dobra nowina. To jest Ewangelia, dobra nowina. To nie, że ja muszę coś robić, tylko Bóg w osobie Jezusa Chrystusa wszystko wykonał. Mogę się cieszyć, mogę się radować. I pamiętam, kiedy nawróciłem się, to była ogromna radość. Ogromna radość, kiedy Bóg mnie zbawił. Taki kamień spadł mi z serca. Bóg mi wybaczył. Nie ma już tej bariery. Byłem bardzo szczęśliwy. To wielokrotnie mówiłem, że kiedy wróciłem do domu, to chciałem rozmawiać o Bogu. Pamiętam, siedziała moja mama, siedział mój brat i zacząłem mówić, o co chodzi. Tak, jest dobra nowina. Jestem grzesznikiem, ale Bóg mnie pojednał przez Jezusa Chrystusa. Ja nie muszę już nic robić. Z tej informacji, no tak, Michał, masz 17 lat. Różne poglądy w tym wieku się pojawiają. Może ci się zmieni. Minęło 11 lat, nic się nie zmieniło, dzięki Bogu. I Bóg zmienił mnie. Bóg zmienił mnie. Osoby, które mnie znają, widzą, jak Bóg zmienia. Bóg ma moc, Bóg zmienia. Ja jestem tego przykładem. Bóg zmienił mnie w wielu sferach mojego życia. Przestałem robić pewne rzeczy, zacząłem robić pewne rzeczy. Często opowiadam historię z moją nauką gry na gitarze, kiedy Józef do mnie podszedł i mówi: Michał, wyjeżdżam do Stanów. Mówię: no dobrze, no i co? No ktoś będzie musiał grać. No dobra, no kto? Ty. Ja? Ja nie umiem grać na gitarze. Mówię, dlatego ci mówię 9 miesięcy wcześniej, nie? Żebyś się zdążył nauczyć, nie? I pamiętam, nauczyłem się grać na gitarze. Jechałem na jakieś, nazwijmy to niechrześcijańskie, czy obozy, czy wyjazdy. Tam były gitary, mówi, no to zagraj coś. No a co ja umiem grać? Co ja umiem? Cudowna Boża łaska? Nic z niego. Ale dziękuję Bogu za to. Bóg zmienia, naprawdę. I ode mnie ludzie z liceum widzieli to, jak Bóg zmienia. W domu widzieli, jak Bóg zmienia. Moja siostra kiedyś pracowała w takim miejscu, to była taka oaza katolicka, miała kontakt z jakimś tam księdzem i mu opowiada, albo mój brat w jakąś tam inną religię wszedł, nie, i tak dalej. A ten ksiądz się pyta, no ale co złego się coś z nim dzieje? Mówi, no nie, wręcz przeciwnie, wszystko dobrze. No, mówi, no to jak dobrze, no to w czym problem? Chyba dobrze, że się zmienia, nie? Bóg zbawił mnie i to jest dobra nowina. Tylko na tym chrześcijaństwo się nie kończy. Na tym chrześcijaństwo się nie kończy. Przychodzą też momenty, że upadamy. Że upadamy. Nie postępujemy tak, jak chcielibyśmy postępować. Wiemy, że Bóg zbawił, ale nie postępujemy tak, jak chcielibyśmy postępować. I prawda jest taka, że ja nie muszę, nikt w zasadzie nie musi mówić do ciebie, przekonywać cię o tym, że grzeszysz. Nie musi cię przekonywać. Ty wiesz o tym, że grzeszysz. Nie postępujesz właściwie. Ty wiesz, twoje sumienie też cię potępia. Kto kiedyś podwiedziałem, kiedy zgrzeszysz, kiedyś usłyszałem, kiedy zgrzeszymy, ten grzech daje podstawę szatanowi, aby nas potępiać. Kiedy zgrzeszysz, szatan mówi, a teraz będziemy cię potępiać, nie? Bo zgrzeszyłeś. I zaczyna potępiać i oskarżać przed Bogiem. Oskarżać zaczyna przed Bogiem. Kiedy grzeszymy, szatan oskarża ciebie przed Bogiem. Mówi do Boga, mówi, ty? Zobacz, to on? Zobacz, co on robi. I on się nazywa chrześcijaninem? Zobacz, jakie on ma świadectwo. A nasze poczucie winy, bo wtedy rodzi się poczucie winy, daje szatanowi podstawę do oskarżania nas samych. W naszych sercach. I zaczyna się pojawiać oskarżenie w naszych sercach. No, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Mamy teraz nowy rok. Zaczęliśmy rok 2022. Kiedy wchodzi się w nowy rok, pojawiają się jakieś nowe postanowienia. Ludzie mówią, dobra, zaczął się nowy rok, od tego nowego roku zacznę nowe życie. Jak mówią, nowy ja teraz będę, nie? Czy nowa ja. Chcielibyśmy zmienić się, być lepszymi, dlatego robimy postanowienia. Na przykład w tym roku będę więcej się modlił. Tak, w tym roku zorganizuję sobie tak czas i będę się więcej modlił. Będę czytał częściej Biblię. Może w ogóle zacznę czytać Biblię, nie? W tym roku. Będę częściej albo zacznę mówić innym o Jezusie. Doznałem zbawienia, usłyszałem Ewangelię, teraz innym będę mówił o Jezusie. Tak, będę mówił. W tym roku będę mówił o Jezusie. Częściej. Będę bardziej aktywny w Kościele. Bardziej się zdyscyplinuję. Będę wstawał rano, modlił się, czytał Biblię, mówił ludziom o Jezusie. Tak, ja to tak zorganizuję, że od tego roku będę lepszym człowiekiem. Będę inny. Pragniesz zmienić się w relacji do Boga. Mówi, Boże, teraz pokażę Ci, że jestem godzien. I pragniesz zmienić się w relacji do Boga i może też do innych ludzi. Nie? Teraz pokażę, że jestem chrześcijaninem. Szukamy w tym wszystkim akceptacji u Boga. Szukamy akceptacji u Boga. Wierzymy, jesteśmy przekonani w to, że jeżeli tylko wywiążę się ze swoich zobowiązań, jeśli będę konsekwentny, wypełnię moje zobowiązania, które sobie postawiłem, wtedy będzie dobrze. Bóg będzie ze mnie zadowolony. Będzie usatysfakcjonowany z mojego chrześcijaństwa. Powie, dobrze, synu, dobrze postępujesz. Wtedy Bóg będzie zadowolony. No i tak wielu ludzi robi, nie? Tak czasami robimy. Tylko problem polega na tym, że ty czasami wiesz, mówię do tych, którzy są uczuciowcami, ty czujesz, że Bóg nie jest do końca z ciebie zadowolony. Wiesz, że Bóg nie jest z ciebie zadowolony. Ty to wiesz. Bo nie postępujesz tak, jak powinieneś postępować. Nie postępujesz tak, jak powinieneś postępować i przez to wkrada się potępienie. Wkrada się potępienie. Ostatnio nie ma Szymona, dał świetne świadectwo na środowym. To było naprawdę bardzo zachęcające. I powiedział jedną rzecz, że był na obozie, było fajnie, ale to była maska. To była maska. On zakładał maskę. I wielu ludzi tak robi. Zakłada maskę. Ale w głębi serca wie, ja nie postępuję tak, jak powinienem. Ja nie wywiązuję się z moich zobowiązań. Nie robię tego, czego jakby Bóg ode mnie wymaga. Pojawia się potępienie, czuję potępienie w sercu, ale jakoś tłamszę go, ale nie pokażę tego na zewnątrz. No bo jak? I zakładam maskę. Pytałem się, hej, co tam u ciebie? A, wszystko dobrze, dzięki Bogu, super. A tak naprawdę nie jest super. Mimo tego, parę tygodni temu głosiłem z listu do Rzymian, nie? 8 rozdział, 1 werset. Żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Chrystusie. I ty to słyszysz, nie? Słyszysz również o tym, że w Jezusie Chrystusie mamy zwycięstwo. Jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Że jesteśmy wolni w Jezusie Chrystusie. Słyszysz te wersety, a mimo wszystko czujesz... Nie czuję tego. Nie rozumiem. Jakby nie doświadczam tego. Coś jest nie tak. I pojawia się wtedy pytanie, czy tak ma wyglądać chrześcijańskie życie? Czy tak ma wyglądać chrześcijańskie życie? Kiedyś, w sumie to jest prawda, to jest moje doświadczenie, ale myślę, że wasze doświadczenie może też. Postanawiasz właśnie się zmienić i zaczynasz się modlić do Boga. Mówię, Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień, za to wszystko, co dzisiaj się działo. Teraz, uwaga, gram. Dziękuję Ci za moje dzieci. To są wspaniałe dzieci. Tak, to są cudowne dzieci. No jutro będę musiał iść kupić mleko. Tak, będę musiał kupić mleko. A to pojadę do Auchana. A nie, ja się modlę. Panie Jezu, tak, dziękuję Ci za moją żonę. I wtedy szatan mówi, Ty się modlisz? Ty się modlisz? Dobra, zacznę czytać Biblię, nie? Pokażę, że jestem dobry chrześcijanin. Otwierasz Biblię, nie? 2 tygodnie temu otwierałeś, no dobra, zacznę czytać Biblię. Czytasz. Gdy Balakan umarł, królował w jego mieście Hadad. Jego miasto nazywało się Pai, a jego żona miała na imię Mahatabal. Była to córka Matred, ty, córki Mezachaba. I szatan mówi ci, czy ty rozumiesz, co ty czytasz? Czy ty wiesz, co ty w ogóle czytasz? Kompletnie tego nie rozumiem. To mnie w ogóle nie buduje. I znowu pojawia się oskarżenie. Modlić się nie potrafię, czytać nie wiem, co ja czytam. I czujesz ogromne potępienie. Mówi, ja jestem chrześcijaninem? I Bóg ma być ze mnie zadowolony? Tak ma wyglądać chrześcijaństwo? To jest ciekawe też, kiedy, nie wiem, czy to jest wasze doświadczenie, ale może czasami tak jest, że słyszysz Ewangelię, nie? Dobrą nowinę, że Bóg zbawił cię, oczyścił się z grzechów, jesteś wolnym człowiekiem. Jak Bóg zbawił mnie, byłem wolnym człowiekiem. Wolnym już. Radość w sercu, pokój w sercu, zwycięstwo w sercu, nie? Jest dobrze. No ale ktoś mówi, okej, skoro już się nawróciłeś, to wiesz, teraz jak jesteś chrześcijaninem, to teraz musisz czytać Biblię, nie? Musisz czytać Biblię, zorganizuj sobie czas na czytanie Biblii. A jak czytasz Biblię, to musisz się też modlić, pamiętaj, nie? Modlisz się, musisz mieć relację z Bogiem, więc musisz się modlić, nie? No to jak czytasz Biblię, modlisz się, to jeszcze pamiętaj, że musisz chodzić do kościoła, nie? No bo każdy chrześcijanin chodzi do kościoła, nie? No, a jak chodzisz do kościoła, to tam musisz śpiewać. A i pamiętaj, dostałeś Ewangelię, dobrą nowinę. Mów innym o tej Ewangelii, nie? Mów innym tą dobrą nowinę, nie? A w ogóle, jak się nawróciłeś, jesteś chrześcijaninem, to wiesz, że tych spodni to już tak nie bardzo musisz nosić, nie? Tą bluzkę też nie bardzo warto nosić, nie? Musisz tak i tak wyglądać, nie? I jesteś nawrócony, wolnym człowiekiem, a musisz to robić, tak się ubierać, tak się nie ubierać, nie? I to jest chrześcijaństwo? Nie? Coś tu nie gra. Coś tu nie gra. W liście do Galacjan, w 5 rozdziale, 4 wersecie, Paweł pisze tak. Pozbawiliście się Chrystusa, wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo. Wypadliście z łaski. Tu nie chodzi o to, że oni utracili zbawienie. Nie, ale wypadliście z łaski. Coś jest nie tak. Nie tak powinno wyglądać chrześcijaństwo. Czym jest problem? W czym jest problem i jak rozwiązać ten problem? Ja właśnie ostatnio się zastanawiałem, czy tak ma wyglądać chrześcijaństwo? Czy gdzie tu jest Ewangelia? Gdzie tu jest dobra nowina? Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Czym jest Ewangelia łaski Boga? Paweł mówił do Galacjan, nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda Ewangelii. Żeby pozostała prawda Ewangelii. W liście do Koryntian, w 1 rozdziale, 17 wersecie, pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 17 werset, Paweł mówi tak. Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. No mówi, nie przyszedłem chrzcić. Chrzest nic nie pomoże. I nie chodzi o to, żebym teraz mówił elokwentnie, ładnie, mądre słowa, żebyście stwierdzili, a ten człowiek jest mądry. Nie. Mówi, nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. On zwraca uwagę na krzyż. Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną. I to mówiłem na środowym. Faktycznie idziesz na ulicę, mówisz o krzyżu bez sensu. Ale oni giną. Ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. Mowa o krzyżu jest mocą Boga. Mówmy o krzyżu. Co wydarzyło się na krzyżu? W tym samym liście, 2 rozdziale, od 1 wersetu. Ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głoszę wam świadectwo Boga. Mówił świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Znowu pojawia się motyw ukrzyżowania. I byłem u was w słabości i w bojaźni, w wielkim drżeniu. A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy. Ducha i mocy. Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Żeby wiara opierała się na mocy Boga. Tak mówił Paweł. Ja mówię, co to jest za Ewangelia? Gdzie jest ta dobra nowina? Żeby nie było właśnie takiego chrześcijańskiego życia dziwnego. I teraz właśnie chciałbym pokrótce, bo czas jest ograniczony, powiedzieć, jakby ostatnio może odświeżyłem, przypomniałem sobie, zdałem sobie sprawę z tego, gdzie jest ta dobra nowina. O co chodzi w tej dobrej nowinie? Otwórzmy list do Rzymian. List do Rzymian, 3 rozdział. Widzicie, bo czasami ludzie z zewnątrz dziwią się i myślą sobie, aha, to ty teraz stałeś się chrześcijaninem i słyszę, tu jesteś w kościele, tam jesteś w kościele, tu się modlisz, tu się czytasz. To na tym ma polegać chrześcijaństwo? Ja sobie pójdę raz na tydzień do kościoła w niedzielę i dalej jestem wolny, a ty musisz cały czas łazić do tego kościoła? I jeszcze, to jest moje doświadczenie, pewnie wasze też, a w waszym kościele to pozwalają wam na to? A możecie robić to? A to, że kobieta z mężczyzną nie mieszkają razem przed małżeństwem, to co? To taki nakaz odgórny jest? Nie? Wy macie pełno zakazów, nakazów. To jest chrześcijaństwo. Ja nie chcę takiego chrześcijaństwa. Ale czy o to chodzi? Czy o to chodzi? Czy to jest dobra nowina? Dobra nowina jest inna. Zobaczmy rozdział trzeci listu do Rzymian. Przeczytajmy od 19 wersetu. 19 werset mówi tak. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem. Aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Pierwsze, co czytam tutaj, to, że wiemy. A wiemy. Pewne rzeczy możemy wiedzieć. Zaraz powiem wam, co możemy wiedzieć. Mówi tak. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo. Wszystko, co mówi prawo. Prawo mówi, informuje nas. To jest jedna informacja, że ono mówi. Ale do kogo? Do tych, którzy są pod prawem. Mówi do tych, którzy są pod prawem. Co to znaczy być pod prawem? Mówi do tych, którzy są pod prawem. Co to znaczy być pod prawem? Myślę, że być pod prawem, jestem przekonany, to znaczy właśnie zespół jakichś reguł, zasad, które ty musisz przestrzegać, nie? Bo jesteś pod prawem. Nie rób tego, nie rób tamtego. Rób tak, nie rób tak. Pytanie, czy chrześcijaństwo to jest zbiór reguł, zasad, które należy przestrzegać i wypełniać? O godzinie 7 do 8 modlić się. O godzinie 8 do 9 czytać Biblię, nie? Albo w nocy. Czy to jest taki zespół reguł, które trzeba przestrzegać i to się nazywa chrześcijaństwo? Nie, to się nazywa legalizm. To się nazywa legalizm. Kiedy masz zespół reguł, które musisz przestrzegać. Ale chrześcijaństwo to nie jest legalizm. To jest wolność w Chrystusie. Więc w czym rzecz? Tutaj czytam, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem. Aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Już kiedyś mówiłem, że kiedy zajrzysz do tego lustra, którym jest prawo, przekonasz się, że nie idzie tego przeskoczyć. Ale czy my jesteśmy pod prawem? Parę kartek dalej, to jest 6 rozdział. Też Paweł pisze w 6 rozdziale, 14 wersecie, pisze tak. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Nie pod prawem, lecz pod łaską. Nie jesteś już pod prawem, lecz pod łaską. Co to znaczy? Jak wiecie, bądź nie wiecie, ale myślę, że wiecie, każdy z was wie, że rok 2021 był dla naszego Kościoła szczególny. Szczególny ze względu na to, że w tymże roku odbyły się w naszym kościele aż 3 śluby. Były 3 śluby.
Dzięki Bogu.
Bardzo fajnie. Super. Ile w tym roku będzie? Kto podniesie rękę? Ja już nie. Był to dobry czas na tych ślubach, nie? I był tak zwany oblubieniec i była oblubienica. Czytamy o tym też w Biblii i wiemy o tym też, że oblubieniec to jest Jezus Chrystus, a Kościół jest oblubienicą. I Kościół jako oblubienica jest zaślubiona oblubieńcowi, czyli Jezusowi Chrystusowi i czeka na Niego z utęsknieniem. Kościół czeka, aż w końcu przyjdzie Jezus Chrystus. Czeka z utęsknieniem. Tak jak żona czeka na męża. Mam nadzieję, że żona czeka na męża, aż wróci z pracy, nie? Po co wróci z pracy? W końcu się zajmie tymi dziećmi, nie? Nie, no czeka na niego, bo jest stęskniona za nim, aż w końcu przytuli ją i powie miłe słowa, nie? Właśnie. I Kościół czeka na Jezusa Chrystusa. Na swoją oblubienicę. Oblubienica czeka na swojego oblubieńca. Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale, przeczytamy 7 rozdział listu do Rzymian, od początku jakby porównuje związek małżeński, taki prawny, kobiety i mężczyzny do związku naszego z prawem. Przeczytajmy. 7 rozdział listu do Rzymian. Czyż nie wiecie, bracia, bo mówię do znających prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. I to jest prawda. I tu daję przykład małżeństwa. Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem. A jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze i jest wolna od tego prawa, także nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Gdy bowiem byliśmy w ciele namiętności grzechu, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynieść śmierci owoc. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Mówi Paweł. Tak jak powiedziałem, widzimy tutaj, że Paweł porównuje relację małżeńską do naszej relacji z prawem. Mówi, że prawo jest jak mąż, który ma nad nami pewną władzę czy tam autorytet. Innymi słowy, byliśmy poślubieni mężowi, którym jest prawo. Poślubieni mężowi, którym jest prawo. I chciałbym pokazać wam, jak cudowny, to jest sarkazm, był ten mąż zwany prawo. Jaki jest mąż prawo, któremu zostaliśmy zaślubieni? Mąż prawo jest mężem, takie trudne słowo, apodyktycznym. Czyli zawsze znajdzie u ciebie jakąś wadę. Prawo zawsze znajdzie u ciebie jakąś wadę, jakiś błąd, coś, co nie robisz dobrze. Po drugie, nie możesz z nim się sprzeczać. Nie możesz z nim sprzeczać się, bo zawsze ma rację. On zawsze ma rację. Prawo zawsze ma rację. To jest dobre prawo. Ono zawsze ma rację. I ty to wiesz. Ty wiesz, że ono ma rację. Po trzecie, to prawo, to jest ten mąż zwany prawem, ono tylko informuje cię o swoich żądaniach. Ten mąż tylko informuje cię o swoich żądaniach. Mówi, nie rób tego, nie rób tamtego, zrób to, zrób tak. Ono tylko informuje. Czytamy, nie zabijaj, nie kradnij. Rób to, żeby Bóg był zawsze na pierwszym miejscu, nie? Ono zawsze tylko informuje. Prawo cię informuje. Kolejne, cokolwiek powiesz jest złe i nie możesz z nim dyskutować, bo ma rację. Już powiedziałem, bo to jest dobre prawo. Prawa są dobre. Paweł mówi, że prawo jest dobre. I kolejne, nigdy nie ruszy palcem, aby ci pomóc. Prawo nigdy nie ruszy palcem, aby ci pomóc. Prawo nie jest tak, prawo, taki mąż, nie jest takim mężem, który powie: o, potrzebujesz pomocy, pomóc ci jakoś. Nie, ono tak nie powie. Nigdy prawo tak nie powie. Ono tylko informuje. Prawo nie oferuje pomocy, tylko informuje. Tylko informuje. Podsumowując, czyli to mąż, który zawsze ma rację, zawsze udowadnia ci winę, nie możesz z nim dyskutować, nigdy cię nie pomoże. I na koniec, to jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, 17 wersecie, Jezus mówi, to mówi Jezus: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Innymi słowy, Jezus powiedział, że prawo nigdy nie przeminie. Prawo nigdy nie przeminie. W Ewangelii Mateusza, w 5 rozdział, 18 werset, jest napisane, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 18 werset. Szybko przeczytam potwierdzenie tego. 5 rozdział, 18 werset. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, a wszystko się wypełni. Jezus powiedział, nie przeminie. Ono będzie zawsze, dopóki świat nie przeminie. Także już na zawsze masz apodyktycznego, widzącego wszędzie błędy męża, który nigdy nie umrze. Fajnie, nie? Fajnie. Chcielibyście mieć takich mężów, nie? Mamy problem tak długo, dopóki ten mąż żyje. Dopóki ten mąż żyje, mamy problem. Ale co powiedział apostoł Paweł? Apostoł Paweł powiedział: czyż nie wiecie, bracia, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Prawo nigdy nie przeminie. Prawo, mamy problem, dopóki ten mąż, czyli prawo, żyje, a ono nigdy nie przeminie. Czy jest nadzieja, że to prawo kiedyś umrze, że ten mąż kiedyś umrze? Nie, bo Jezus powiedział, że ono nigdy nie przeminie. I tu jest problem. Tylko czytamy jednak w naszym wersecie, w 7 rozdziale, że pojawia się pewna śmierć. Pojawia się, jest obecna śmierć. Ale czyja? Zobaczmy 4 werset. Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy do tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Paweł często zwracał uwagę na krzyż, bo tam na krzyżu dokonała się śmierć. Tam Jezus Chrystus umarł na krzyżu za mnie i za ciebie. Pojawia się motyw śmierci. Śmierć Jezusa Chrystusa, który przyszedł tu na świat i zajął moje i twoje miejsce. On zajął moje i twoje miejsce. Czytasz Biblię wielokrotnie, przeczytasz Biblię, Paweł mówi taki zwrot: wy Chrystusie Jezusie. Wy Chrystusie Jezusie. Ktoś, kto jest w Chrystusie Jezusie, to ktoś, kto całkowicie identyfikuje się z Jezusem Chrystusem. Całkowicie. Apostoł Paweł o tym pisze w liście do Rzymian, też w liście do Galacjan. Zaraz przeczytamy. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że Jezus, który umarł na krzyżu, mowa o krzyżu jest jakby wybawieniem, taką Ewangelią, dobrą nowiną. Jezus Chrystus był związany z prawem na dwa sposoby. Na dwa sposoby. Po pierwsze, był całkowicie niewinny. Jezus Chrystus był całkowicie niewinny. On był czysty, on był dobry. Prawo nie miało nic do niego, bo on był niewinny. On był czysty, on był dobry. On doskonale wypełnił prawo. Przed chwilą przeczytałem, że Jezus Chrystus nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić. On je wypełnił. To jest pierwszy. Bóg widzi tak Jezusa Chrystusa. On idealnie wypełnił prawo. Właściwie, dobrze. A po drugie, i to jest coś niesamowitego, fascynującego i wow, to to, że mowa o krzyżu, o której mówił apostoł Paweł i też inni apostołowie, niesie ze sobą taką fenomenalną, to jest dobre słowo, fenomenalną wymianę, zamianę. Zobaczmy list do Galacjan, 3 rozdział, 13 werset. List do Galacjan, 3 rozdział, 13 werset. List do Galacjan, 3 rozdział, 13 werset. Czytamy tak. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane, każdy przeklęty, każdy, kto wisi na drzewie. Widzimy tutaj, odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. W księdze Izajasza, księga Izajasza, 53 rozdział od 5 wersetu, czytamy o tym, jak prorok mówi, że on nasze przewinienia wziął na siebie. Nasze. On to wszystko wziął na siebie. Tu została wymiana. Jezus Chrystus stanął w naszym miejscu. To wszystko spłynęło na Niego. Bóg uczynił tego, który nie znał grzechu, tym, który stał się grzechem za nas. On się stał grzechem za nas. Wszystko, co my popełniliśmy, On popełnił. Bóg widzi go w taki sposób. Bóg przepisał wszystkie nasze przewinienia, wszystkie nasze przewinienia od początku do końca Jezusowi. I On stanął w naszym miejscu. On stanął w naszym miejscu. Bóg patrzy na Jezusa i widzi tam nasze grzechy. On był czysty, ale On widzi nasze grzechy. Teraz według prawa Jezus Chrystus był winny. Dlatego jak wisiał na krzyżu, to w tym momencie cała złość, cały gniew, to wszystko spłynęło na Jezusa Chrystusa, bo Bóg widział w nim grzech. Widział w nim grzech. I Bóg był usatysfakcjonowany, zrehabilitowany, a prawo zostało wypełnione. Wypełniło się. Bo Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Umarł na krzyżu. Jezus raz na zawsze umarł dla prawa. Umarł. Nie żyje. A zatem jego związek z prawem, jak czytaliśmy w liście do Rzymian, został zakończony. On nie żyje. Jest śmierć. On nie żyje. Nie ma już relacji, bo nie żyje. Dzięki Bogu za to. Biblia mówi w liście do Rzymian, 7 rozdziale, 4 wersecie, tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego. W tym wersecie apostoł mówi, wy zostaliście uśmierceni dla prawa. Ponieważ jesteśmy w Chrystusie, Biblia mówi o tym, że my jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Ci, którzy przyjęli dobrą nowinę, Ewangelię, jesteśmy w Jezusie Chrystusie i my umarliśmy dla mocy prawa. Widzicie, do Galacjan apostoł Paweł mówi tak, Galacjan 2 rozdział, 19 werset. Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I to, że teraz żyję w ciele, żyje w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Widzisz, jaka ogromna miłość Boga wydał za mnie samego siebie. On dobrowolnie postanowił, ja wezmę tą karę za nich. Ja umrę na krzyżu. Ty jesteś w Jezusie Chrystusie, to Ty jesteś ukrzyżowany w Jezusie Chrystusie. I powtórzę, ponieważ jesteśmy w Chrystusie, my umarliśmy dla mocy prawa. Już prawo nie ma nad nami władzy. Jestem ukrzyżowany z Nim. Skoro umarliśmy dla prawa, będąc w Jezusie, nie mamy żadnego związku z prawem. W pewnym sensie. Nie ma związku z prawem. Prawo nie ma nad nami władzy. I to jest ciekawa myśl. Niektórzy myślą, tak czasami postępujemy jako chrześcijanie, skoro Bóg zbawił mnie, jestem ukrzyżowany, nie mam związku prawa, ale czuję, że nie jestem jakby dobry względem Boga, więc idę do prawa, tam jakby postaram się robić dobrze, nie? Pokażę, To jest głupie, ale tak czasami robimy. Idziemy do prawa, mówię, dobra, prawo, pokaż, jak ja mam się poprawić, co mam zmienić w moim życiu, bo Bóg nie jest ze mnie zadowolony. Ale jak naprawię się, wrócę do Boga i pokażę. Panie Boże, zobacz, zmieniłem się. To jest błędne. Czyli innymi słowy, niektórzy myślą, że przez łaskę i tylko łaskę możesz być zbawiony. I to jest prawda, ale musisz iść do prawa, aby zostać uświęconym. Żeby zostać uświęconym. Nie. Czytamy w naszym liście, czyli list do Rzymian, 7 rozdział, 6 werset, czytam. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa. Uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani. Abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Zostaliśmy uwolnieni od prawa. Ono nie ma nad nami władzy. Podam przykład. To jest mój przykład. Jak wiecie, pracuję w wykwintnej amerykańskiej restauracji, w skrócie KFC. Tam w tej, jak idę do pracy, zakładam słuchawki i w ogóle jestem do ich dyspozycji, nie? Słyszę dźwięk słuchawcy, muszę odebrać, nie? Krzyczą drive, to muszę odebrać, nie? I muszę się skupić na tym, co tam się dzieje, bo jestem w pracy. Ale kiedy ja już kończę pracę, już nie jestem w pracy, to, co tam się dzieje, nie ma żadnego wpływu na mnie. Okej, mogę słyszeć drive'a, ale ja nie muszę go odbierać. Ja nie jestem w pracy. Ja już jestem wolny. Ja już wychodzę. Mi się wydaje, że tak samo nauczyciele. Kiedy są w pracy, okej, muszą zajmować się dziećmi. Muszą jakoś tam mieć relacje z tymi dziećmi. Ale kiedy zamykają furtkę i ktoś, proszę pani, ja już tu nie pracuję. Ja już jestem wolny. Nie masz nawet władzy. Idź do innej pani. Mnie tu nie ma. Jestem wolny. Chociaż może mówić, pani, nie ma władzy. Tak samo prawo nie ma władzy nad tobą. I teraz ktoś może stwierdzić, to skoro jestem wolny, prawo nie ma nade mną władzy, to teraz mogę robić, co chcę? Mogę sobie robić, co chcę? Że mogę grzeszyć? No, jestem wolny, nie? Od prawa mogę sobie grzeszyć? Nie. List do Rzymian mówi, 4 werset, 7 rozdział, końcówka mówi tak. To znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Abyśmy przynosili Bogu owoc. Odkąd umarliśmy dla prawa, należymy do innego męża. Tam już śmierć pojawiła się. Nie ma relacji. Nie ma relacji. Jest śmierć i jesteśmy w nowym mężu. W nowym, w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. I tu zachodzi inna zmiana, bo on już nie ma takich żądań. To nie jest prawo. Tu zachodzi zmiana wewnętrzna. Wewnętrzna zmiana. Zmiana życia. On daje życie. Jezus Chrystus daje życie. I to jest niesamowite. Prawo nie dawało życia. Prawo nie dawało życia. Prawo nie mogło tego uczynić. Zobaczmy w liście do Galacjan, w 3 rozdziale, Paweł tu pisze ciekawą rzecz. 3 rozdział listu do Galacjan, werset 21. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywić sprawiedliwość, rzeczywiście byłaby sprawa. Paweł mówi, gdyby prawo mogło ożywić, to faktycznie sprawiedliwość byłaby sprawa. Ale ono nie może. Jeśli prawo, czyli nakazy, zakazy, przykazania mogłyby dać życie, to słuchajcie, po ewangelizacji, po nabożeństwie mamy ewangelizację na ulicę, nie? To idźmy na ulicę i głośmy prawo. Nie będziesz przeklinał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. I ludzie, wow, zmieniło mnie to. No to tak nie działa, nie? Prawo nie zmienia. Mówi, gdyby sprawiedliwość była przez prawo, okej, ale tak nie działa, bo prawo nie daje życia. Jezus Chrystus daje życie. On daje życie. Prawo nie wprowadza życia. Ten mąż, którym jest prawo, był bezpłodnym mężem. Był bezpłodnym mężem. On nie daje życia. Nie może zrodzić życia. Prawo ma tylko same żądania. Ale nie jest źródłem żadnego życia w tobie, prawo. Ja umarłem dla tego męża, aby połączyć się z tym, który został wskrzeszony z martwych, jak czytaliśmy w Ewangelii, w liście do Rzymian. Ten, który został wskrzeszony z martwych. Ten, który żyje i który daje życie. Który jest płodnym mężem. Który daje życie. Przykład. On jest pełen mocy. Na przykład. Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Jana 17 rozdział. Ja daję wam moją radość. I on daje nam tą radość, którą on ma. I czujemy, wiemy, jaką on ma radość. Inny werset w Ewangelii Jana mówi, ja daję wam pokój. Mój pokój daję wam. I chociaż jest burza, chociaż jest ciężko, ty czujesz ten pokój. Bo on, ten pokój jest od Jezusa Chrystusa. Bo on daje życie, on daje nowe życie. On wewnętrznie nie przemienia. On daje nowe życie. Jezus Chrystus daje nowe życie. Prawo nigdy nie dało nowego życia. I widzę, tu jest Ewangelia, tu jest dobra nowina. Ty już nie musisz podlegać prawu. Przyjdź do Jezusa Chrystusa. On już wykonał, on umarł na krzyżu. Będziesz w Nim i będziesz martwy dla prawa. To już nie będzie twój mąż. Możesz swobodnie przyjść do Jezusa Chrystusa. On przebaczył ci wszystkie twoje grzechy. On przebaczył wszystkie twoje grzechy. On przebaczył grzech. Kiedy zrozumiesz przesłanie, jakie niesie ze sobą krzyż, co wydarzyło się na krzyżu, już miał pokój w sercu. I dodatkowo jeszcze on daje ci Ducha Świętego. On daje Ducha Świętego, który wewnętrznie w tobie działa, nie? Wewnętrznie cię przemienia. Pozwólmy Mu, aby działał w nas. Aby działał w nas. Jeśli jeszcze nie poznałeś tego Boga, jeśli nie zaufałeś jeszcze Jezusowi Chrystusowi, jeśli nie oddałeś Mu swojego życia, zrób to teraz. Przestań być mężem prawa. Umrzyj. Nie, to nie jest dobre słowo, nie? Ale odpuść sobie. Idź do Jezusa Chrystusa. On chce dać ci nowe życie. On dał mi nowe życie. Wielu z nas dał nowe życie. Tam już nie ma potępienia, bo już prawo nie ma nade mną władzy. Krew Jezusa Chrystusa oczyściła mnie z wszelkiego grzechu. Bóg widzi we mnie Jezusa Chrystusa, ten, który wypełnił prawo, zrobił wszystko, jestem czysty. Bóg patrzy na mnie i mówi, super. Chociaż nie wstanę rano i nie przeczytam Biblii, bo są różne sytuacje, nie pomodlę się, jestem zły, przychodzę do Boga, Bóg wybacza mi, bo przez krew Chrystusa jestem oczyszczony. I mogę iść dalej. Mogę radować się. I to jest dzięki Bożej łasce. To jest Boża łaska i dziękuję Bogu za tą Bożą łaskę. Dlatego apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, że staraliśmy się, żeby została prawda Ewangelii. Wy chcecie wrócić do prawa. Wy chcecie, nie wiem, przypodobać się Bogu przez prawo. Nie tędy droga. Zostańcie przy łasce. Bóg jest dobry. On zrobił już wszystko. Jesteście w Nim ukrzyżowani. Nie musicie podlegać prawu. Pozwól Mu, aby i Ciebie przemienił, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeśli to zrobiłeś, pamiętaj o Bożej łasce. Bóg już wszystko zrobił. Nie żyjemy dla prawa, ale żyjemy dla Boga. Amen. Apostoł Paweł mówi, w Chrystusie jestem nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem.